stereo and junk like that, you know, which is a real drag. Tring, tring, you know, because moms are genetically programmed to hate music played at the appropriate level, right? I mean, and my dad, forget about it. Tring, 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 tring. He can ruin a Led Zeppelin reunion concert, you know what I mean? Tring, tring, because he hates any music played at the appropriate level. Tring, tring, tring.
Dobry wieczór, panie i panowie, nazywam się Konrad Okoński, słuchacie audycji Swing, a to jest Radio Luz. Razem ze mną powinno być tutaj dwóch przystojnych mężczyzn, czy mężczyźni, słyszycie mnie?
Tak. Słyszymy. Witam wszystkich.
O, doskonale. Ze stałych osób jest tutaj z nami Bele, czyli Robert Sienicki. Hej, Robert.
Cześć.
I z osób nadprogramowych jest tutaj z nami Mateusz Urbanowicz, aka Gomdżabar.
Witam wszystkich.
Mateusza sprowadziliśmy tutaj z paru takich bardzo przyjemnych powodów, będziemy z nim rozmawiać. Na tematy, o których czasem tutaj mówimy, na tematy, o których nigdy tutaj nie mówimy, akurat krajoznawczo-poznawcze. Karola może dołączymy w pewnym momencie, jeśli uda mu się podłączyć swój komputer do internetu, ale to się jeszcze okaże. Jak się czujecie, chłopaki?
Beznadziejnie.
Ja się czuję wyśmienicie.
Ekstrem, to mamy balans, bo ja jestem tak pomiędzy, ale generalnie idę w stronę pozytywu, ale wiem, że Bele jest mocno na negatyw, jak zwykle. Masz kaca? Co się z tym dzieje?
Ja?
No.
Ja się czymś przytrułem, wiesz, po prostu jestem zdechły.
A to było, to było przytrucie jakimś płynem, czy to było przytrucie raczej pożywieniowe?
Chyba pożywieniowe, wiesz. Nie wiem, po prostu źle się czuję.
Aha, w porządku.
Bo ja... ale jestem tu dla was.
Podejrzewałem.
Dla słuchaczy.
Podejrzewałem u ciebie jakiegoś potężnego kaca.
Ja się zruszyłem, ma dobroć.
W porządku. Mateusz Gomdżabar, znany rysownik komiksowy, znany przynajmniej w internecie do tej pory. No ja pytałem parę osób i wiedziały, kim jesteś, więc możesz chyba uznawać się za trochę znanego. Rysownik komiksów Zmiana Epsilon i 12, ale to są komiksy, które są już zakończone, prawda?
To znaczy obydwa komiksy są zakończone. Aktualnie pracuję bardzo ciężko nad wydaniem komiksu 12 na papierze i ma się ukazać niby gdzieś w okolicach właśnie komiksowego zlotu niedługo, ale no możliwe, że się nie uda.
Ale czy to jest jakaś współpraca z wydawnictwem, czy tak na własną rękę?
To znaczy kombinujemy z wydawnictwem, które wydaje magazyn Świat Druku. I oni mają zamiar go wydać w ten komiks w ten sposób, że można go będzie kupić z magazynem Świat Druku, a jednocześnie można go będzie też kupić osobno jako osobny komiks taki na stronie internetowej wydawnictwa i wtedy przyjdzie do domu.
Bo ja widziałem u ciebie na stronie taką fajną opcję zakupu komiksu z jakiegoś zagranicznego serwisu, który chyba drukuje takie komiksy?
Tak, jest taki serwis Blurb, na nim można sobie zamawiać książki i ja poskładałem komiks 12 w takim bardzo fajnym wydaniu, bo jest komiks plus bardzo dużo szkicy i można go sobie zamówić ze strony, on jest w takiej fajnej oprawie i w ogóle i przychodzi też bezpośrednio do domu, tylko no niestety troszkę drożej kosztuje, więc mnie osób się na to zdecydowało jak na razie.
Ale to jest...
Właśnie jak to wygląda cenowo?
A z tego co pamiętam, to razem z przesyłką wychodzi co około 70 zł, więc jest drogo. Natomiast jakość jest naprawdę całkiem niezła.
I mówisz, że ktoś się na to w ogóle zdecydował, czy raczej nie?
Kupiło parę osób, ale no wiadomo, że to jest parę osób, a nakład tutaj razem z tym magazynem ma być dużo większy, więc no liczymy na to razem ze scenarzystą, że uda się ten komiks pchnąć bardziej do ludzi.
Nie no stary, no, trzymam kciuki. Ale ten taki projekt, na który najwięcej chyba siedzisz, tak patrząc prasowo, to jest animacja.
No tak, aktualnie zajmuję się animacją i ja myślę, że to taka naturalna trochę droga, bo od rysownika powiedzmy przez ilustrację i przez komiks właśnie do jakiegoś bardziej takiej wizualizacji tych wszystkich pomysłów, czyli do animacji. No i pracujemy aktualnie z Łukaszem Żółkowskim, aka Ignis, nad animacją o tytule In the Clouds.
Mm-hmm, można ją zobaczyć sobie, przynajmniej te takie zwiastuny, tego można zobaczyć na twojej stronie.
Tak, na mojej stronie, do której chyba adres podam potem, bo to jest dosyć skomplikowana sprawa.
Nie, ja go mam tutaj, jest bardzo prosty. To jest tak? volt9.tanihost.com, chyba że masz jakiś krótszy.
Tak, tak, nie, jest ok. Później można dodać slash clouds, to od razu się wejdzie na stronę tej animacji.
Ale można tam też znaleźć jakieś...
Tak, jest link.
O, proszę bardzo, na stronie naszego czatu, który przy okazji znajdziecie na swingmyślingpodcast.blogspot.com, tam jest wklejony w tym momencie ten adres. Może ktoś będzie uszami, wrzuci go w tytuł i wtedy wszyscy będą mogli sobie to obczaić, bo tam są twoje komiksy i galerie i animacja i wszystko.
Tak, no wszystko jest na jednej stronie. I właśnie też komiks 12, o którym już mówili, też można tam sobie przeczytać całkowicie w internecie za darmo, więc zapraszam.
Żeby odpowiedzieć komuś, kto właśnie napisał coś na czacie, to odcinki Trzwinga powinny dzisiaj się w nocy pojawić, wszystkie trzy, więc spokojnie, mamy tutaj już plan. Wracając do tej animacji, mam takie pytanie, co wam odbiło, żeby robić to w dwie osoby?
Wiesz co, to jest tak, że Ignis jest moim kumplem ze studiów, tak faktycznie, które już żeśmy zakończyli szczęśliwie. No i postanowiliśmy rozwinąć się w kierunku animacyjnym, bo na studiach trochę nam tego za mało było, więc chcieliśmy potrenować. On animację 3D, a ja techniki animacji 2D, więc to się tak zgraliśmy właściwie ze sobą. No i zamiast robić coś tam i osobno każdy coś sobie by tam dłubał, no to postanowiliśmy, że zrobimy wspólnie animację o konkretnym scenariuszu i tak dalej, żeby coś fajnego z tego przy okazji wyszło.
No tak, ale tak chwyciliście się za projekt takiego typu, który zwykle jest realizowany przez przynajmniej team kilkunastu osób i ciskacie to we dwóch. No i jak zapatrujesz się na to, po tym jak już zacząłeś to robić, jak zapatrujesz się na możliwości skończenia tego?
Wiesz co, to jest tak, że to nie zawsze robią takie duże zespoły, bo na przykład na rynku japońskim jest coś takiego jak one man animation, to się nazywa, i bardzo często właśnie takie krótkie animacje, no krótkie, nawet do godziny czasami, są realizowane przez jedną osobę. A wynika to z tego, że no wiadomo, możliwości jakie nam dają programy i komputery aktualnie są dużo większe, a po drugie wynika to trochę ze stylu, bo styl japońskiej animacji, czyli te popularne anime, powoduje to, że tam jest jak najmniejsza ilość klatek, które trzeba stworzyć, a większość scen jest stworzona jako takie statyczne plany, do których się tylko dodaje efekty.
Dokładnie.
Więc można historię przedstawić, no nie narobiąc się zbytnio na tym, ale to też trzeba wiedzieć, jak to zrobić.
I to jest też powód, dla którego wybrałeś ten styl?
Tak, no jeżeli chciałbym zrobić animację na przykład tak jak tutaj niektórzy robią za pomocą stop motion albo czegoś takiego w tym stylu, to no byłoby ciężko, a taki styl daje mi też trochę możliwości, żeby poszukiwać tu czy ówdzie, żeby nie musieć wszystkiego robić właśnie tak bardzo dokładnie.
Nie, no jasne, to jest chyba najlepszy sposób. Dobrze jest sobie wypracować taki styl, który nie wymaga od ciebie wkładania naprawdę wielkich godzin pracy. Ja pamiętam, że zawsze sobie wyobrażałem styl Belego, komiksowy styl Belego, jako taki perfekcyjny do zrobienia animacji. Bele?
Nawet chyba robiliśmy w pewnym momencie, nie?
Tak, chyba.
Robiliśmy zanimowanego Krzyśka.
Tak. O rany, to był fajny pomysł, ale to kiedyś kontynuować.
I na tym się skończyło.
Ale coś mówił, pamiętam. Ja coś
tak,
nagrałem.
Tak, pamiętam co. To chyba ty podkładałeś pod niego głos nawet.
Ale to było jednak trochę pracy. Ale podejrzewam, że to by było możliwe, żeby zrobić coś takiego bez gigantycznych nakładów. Może kiedyś do tego wrócimy.
Plan był, ale wiesz, to jest za dużo roboty jak dla mnie. Ja jestem leniwy.
Właśnie. No ale jak widzę, Mateusz, jednak ty się nie zrażasz tą ilością roboty i nawet udało wam się chyba załatwić kogoś, kto wam nagra muzykę całą do tej animacji.
To znaczy, no to jest akurat dużo powiedziane, ale załatwiliśmy zespół, który zgodził się udostępnić wszystkie swoje kawałki jako fragmenty ścieżki dźwiękowej do animacji. To jest zespół Kyoto Connection z Kyoto, wbrew pozorom. I pomimo, że oni mają powiedzmy muzykę swoją na zasadzie Creative Commons, część przynajmniej, i można sobie ją też posłuchać w internecie, no to jednak trzeba się postarać o prawa autorskie, jeżeli chce się to użyć w jakimś swoim projekcie.
No jasne.
No i skontaktowaliśmy się z nimi, przedstawiliśmy scenariusz mniej więcej i parę konceptartów, storyboardów i tak dalej. No i stwierdzili, że możemy użyć ich muzyki jak chcemy właściwie, a jeżeli będziemy potrzebowali jakiegoś tam, nie wiem, remiksu albo na przykład, nie wiem, sampli, gdzie jest sam wokal albo coś w tym stylu, no to udostępnią nam to i nie ma problemu z tym.
Nie, no ekstra. Naprawdę fajnie się w tym zakręciłeś, bo czy ty znasz w ogóle język japoński?
A ja trochę znam język japoński. Trochę.
Na tyle, żeby się dogadać, czy na tyle, żeby zrozumieć niektóre teksty w anime?
To akurat bez problemu, bo to powiem szczerze, jest dosyć prosty język, jeżeli się wsłucha w mówienie, to nie ma problemu za bardzo. Gorzej z pisaniem, więc czytanie stron internetowych czy tam książek odpada jak na razie jeszcze, ale z mówieniem i słuchaniem no jakoś sobie już radzę powoli.
Tak na twojej stronie, tak a propos właśnie języka japońskiego, na twojej stronie ostatnio najwięcej aktualizacji to właśnie zdjęcia z waszej wycieczki do Japonii. Czy na tej wycieczce byłeś właśnie z tym swoim scenarzystą?
Tak, tak. Ja na wycieczce do Japonii byłem z Ignisem, czyli grafikiem 3D z animacji.
Właśnie.
No i postanowiliśmy, że sobie pojedziemy do Japonii z różnych przyczyn. Ja miałem swoje osobiste przyczyny ze względu na to, że starałem się tam o studia. No i wystarałem się.
Gratulacje.
Ostatnio. Więc, no ale poza tym, no co by tu nie mówić, no jeżeli chodzi o właśnie o animację, jak już o tym mówimy, no to Japonia powiedzmy jest takim krajem chyba, w którym no to najbardziej się rozwija i jest to najbardziej popularne.
Najwięcej
tak
tego
średnio
produkują. Na pewno najwięcej produkują tego wszystkiego. A jakim cudem udało wam się tam pojechać finansowo? Czy wygraliście coś w lotka, czy to była, wiesz, taki plan od kilku lat odkładana kasa?
Wiesz co, kasa była odkładana od 8-9 miesięcy, niecałego roku. I powiem szczerze, że no nie jest aż tak hardkorowo, jeżeli się jedzie samemu. To znaczy, jeżeli się jedzie na własnych, powiedzmy, jakichś tam zamówieniach hoteli, na własnych zamówieniach biletów lotniczych i tak dalej, a nie z biura podróży, które potrafią dosyć ostro zedrzeć, szczególnie jeżeli powiedzmy wybierzemy jakąś taką ofertę nie last minute czy coś, tylko taką normalną, regularną, to może być bardzo drogo. Mhm. Ale jeżeli lecimy samemu, tak jak ja to zrobiłem, rezerwowałem bilety przez internet lotnicze i hostel tak samo, jeden, drugi, trzeci rezerwowaliśmy przez internet, to tak faktycznie nie jest to aż tak hardkorowe, jakby się można było spodziewać.
To jest ekstra. A co udało wam się zobaczyć? Jakie miejsca?
Udało nam się zobaczyć przede wszystkim Tokio i Kyoto, czyli dwa takie miasta, chyba najbardziej odwiedzane przez turystów, chociaż z tego, co żeśmy zobaczyli, to Kyoto jest chyba tym miastem, które najbardziej turyści odwiedzają.
Żartuję. Nie Tokio.
Proszę?
Nie Tokio.
Nie, to jest dziwne, to właśnie spodziewaliśmy się, że w Tokio będzie więcej turystów, natomiast w ogóle zobaczyć tam białego człowieka to był, no, trzeba było mieć bardzo dużo szczęścia i akurat być w takim miejscu, żeby się jakiś pojawił tam, tak? Ale, no, powiem szczerze, byliśmy tam przez 12 dni w Tokio i może spotkaliśmy 4-5 osób o takim właśnie trochę bielszym kolorze skóry i trochę wyższych niż reszta.
To, co wszyscy na pewno chcą wiedzieć, to czy byliście podrywani przez Japonki?
Tak, zdarzyło nam się. Ja osobiście byłem przyciskany do drzwi przez Japonkę, pomimo, że nie było tłoku w metrze.
O, właśnie rozbudziłem się.
I jechaliśmy właśnie kolejką na Odaibę. Dosyć ostro tam było, jeżeli chodzi o ludzi, ale nie aż tak, żeby być skompresowanym właśnie przy szybie okiennej, tak razem z aparatem.
Aha, no czyli te wszystkie pogłoski są prawdziwe.
Tak, no wiesz co, to jest tak, że Japończycy nie mają brody, więc koleś z brodą to jest, tak jak ja, to jest duży wyjątek. Tak. Aha. Samo Japończycy nie mają długich blond włosów, czyli Ignis w tym momencie też był elementem zainteresowania tutaj wszystkich.
A wzrost?
A powiem ci tak, jeżeli chodzi o wzrost, to nie jest na pewno tak, jak się wszyscy spodziewają, czyli że Japończycy są niscy i tak dalej. Powiem szczerze, że w metrze to no naszego wzrostu, troszkę niżsi może, ale nie jest aż taka duża różnica, żeby to robiło jakieś takie niesamowite.
A zdarzają się olbrzymi, czy nie bardzo?
Ja nie jestem olbrzymi, ani Ignis nie jest olbrzymi, więc no powiem szczerze, że nie wiem, 1,70 m, 1,80 m to u Japończyków standard, więc...
Tak, ale czy zdarzało się, że szliście sobie ulicą i szło nagle takich paru gigantycznych kolesi?
Nie.
Aha, czyli mają raczej średnie... Wszyscy są tego samego wzrostu.
Tak, nie, wszyscy są tego samego rozmiaru, może trochę mniejsi, ale jeżeli chodzi o młodzież, to raczej są równi, że się tak wyrażę. Natomiast, co ciekawe, nie ma osób grubych, bardzo rzadko się spotyka. W sumie, żeśmy widzieli może 3-4 osoby tęgie.
To bym miał powodzenie. Wow, ktoś ma brzuch.
Masz brzuch z powrotem?
No, mam. Skąd? Miałem.
Nie, zrzuciłeś.
Ty po prostu wciągałem go.
Byłeś szczupły jak ten, jak szczypiorek ostatnio, jak ci widziałem.
Dziękuję. Mów mi tak jeszcze. Słuchajcie, teraz taka sprawa. Karola dzisiaj nie będzie.
No.
Ponieważ nie udało mu się podłączyć, ale siedzi na kompie z żony, z którego nie może się podłączyć do Skype'a, ale komentuje na bieżąco i się chce zapytać. Karol zadał pytanie, czy widziałeś Godzillę?
Nie widziałem Godzilli, natomiast widziałem Gundama.
Takiego prawdziwego?
Takiego prawdziwego Gundama, o którego wszyscy piszą. Pojechaliśmy na Odaibę właśnie specjalnie po to. To jest taka wyspa w ogóle, zbudowana na zatoce w celach obronnych. Nie wiem po co, dobra? W każdym razie widzieliśmy tam Gundama w skali 1:1. Dla tych, co nie wiedzą, co to jest, to wyjaśniam, że to taki wielki robot bojowy z anime o tej samej nazwie. No, muszę przyznać, że zrobił na mnie niesamowite wrażenie, ponieważ no, realizm, z jakim został wykonany, był niesamowity.
A on się trochę rusza, czy nie bardzo?
On się rusza głową głównie, przekręca ją na boki i patrzy się w niebo, potem podnosi ją i patrzy się w niebo, przy czym z głośników gdzieś tam w tle jest odtwarzana muzyka taka z anime, jak ścieżka dźwiękowa i takie dialogi są odtwarzane z filmu. W momencie, kiedy ten robot się rusza, też taki dym jest tam wytwarzany z tych wszystkich jego tam wywieczników i tak dalej, więc robi to wrażenie w ogóle już totalnie takiego realistycznego jak w anime.
Nice. Ale ja mam. Jest jeszcze jedna taka rzecz, którą widziałem na zdjęciach właśnie z Japonii, ale nie wiem, czy to jest w tym miejscu, gdzie wy byliście. Jest takie miejsce, gdzie metro przejeżdża pod nogami takiej małej dziewczynki, która wypina tyłek gdzieś tam do tyłu.
A jest, tak. I to nie tylko tam. Jest kilka takich miejsc, gdzie można takie w ogóle statuetki zobaczyć i w ogóle jest kilka miejsc, gdzie można metro zobaczyć nad sobą, pod sobą, obok siebie i wyjeżdżającego z budynków też. Co ciekawe, chyba w Yokohamie to było, gdzie metro wyjeżdżało bezpośrednio z budynku mieszkalnego, takim tunelem. Więc no, jest go tam wszędzie pełno, szczególnie, że na przykład główna stacja metra w Tokio ma chyba 8 pięter. Przy czym jeszcze dochodzi 3 piętra kolei takiej lokalnej, plus jeszcze piętro właśnie kolei tej na Odaibę. Taką automatyczna kolejka tam jeździ. Więc w sumie stacja potrafi mieć 14 pięter, na przykład jest. 10 nad, pod ziemią, tam 4 nad ziemią.
To jest, słuchaj, to jest zarąbiście ciekawe, ale ja ciągle chcę wiedzieć, czy widzieliście to miejsce, gdzie jest taka rzeźba takiej małej dziewczynki, między której nogami...
Chyba akurat o tej, o której mówisz, żeśmy bezpośrednio nie widzieli, ale wiem, o czym mówisz mniej więcej. Takich rzeźb jest naprawdę dużo. W całym Tokio widzieliśmy...
Przeraża mnie to, że nawet ja wiem, o co mu chodzi.
No.
A czy zwiedziliście trochę salonów gier?
Tak, zwiedziliśmy salony gier. W ogóle byliśmy w Akihabarze, czyli w tej dzielnicy komputerowo-mangowo-anime-growej, gdzie właściwie w całej dzielnicy nie ma nic innego niż sklepy z anime, z grami, centra właśnie grania. Też te pachinko, bo o to chyba ci chodzi.
Nie mam pojęcia. Chodzi mi o te salony gier, gdzie wchodzisz i masz wszędzie masz gry.
Bo właściwie w Japonii są dwa typy takich salonów. Jedna jest taka, jedna są takie, gdzie masz normalne automaty do gier, na przykład Segi czy tam coś i masz na przykład 8 pięter samych automatów do gry.
Jesus.
I wszystko właściwie od symulatorów, nie wiem, wyścigów konnych przez bijatyki, strzelanki, wyścigi, no wszystko. A drugi jest taki typ, to się nazywa pachinko. I to są, no już stricte dla Japończyków, bo nie sądzę, żeby jakiś Europejczyk czy Amerykanin się tam wybrał. W każdym razie to są takie salony gier, gdzie stoją automaty, na których się gra w ten sposób, że wrzuca się pieniądze albo taką kulkę metalową. Ta kulka spada przez taki labirynt i w zależności gdzie wpadnie, to albo dostajesz więcej tych kulek w zamian, albo tracisz.
To jest taki normalny dom hazardu.
Taki dom hazardu, tylko że tylko takie automaty tam są i potrafi być, nie wiem, 8 pięter tego, przy czym cała sala jest nagłośniana taką bardzo energetyczną muzyką. Szum jest od tych maszyn, ludzie palą niesamowite ilości w ogóle papierosów. No i teoretycznie nie da się tych kulek, które się wygrało, wymienić na nic innego niż takie fanty. Tam nagrody są na przykład, nie wiem, odtwarzacze albo coś. ale są takie miejsca, gdzie zaraz obok tych salonów gier, gdzie można te kulki wymienić na faktyczną kasę, tylko nie w samym tym salonie, bo jest to zabronione prawnie w Japonii, ustawa jakaś tego zabrania przeciwko hazardowi.
Czekaj, też coś do czatu. Udało wam się pójść na jakieś karaoke?
Nie, akurat na karaoke nie udało nam się pójść ze względu na to, że ani ja nie śpiewam za bardzo, ani Ignis chyba też za bardzo dobrze nie śpiewa, więc
ale to
jakoś
nie
nam się nie...
Nie zrozumiałeś mnie. Powiedziałem karaoke, nie powiedziałem ten koncert. A co, tak. Nie byliście, rozumiem. No dobra, spoko.
Nie, akurat nie. Za to byliśmy na sushi. O.
O.
Sushi to i w Warszawie można zjeść. Po co było tyle kilometrów?
Ale Gom, o ile wiem, to ty nie jadasz w Polsce płatnego sushi, tylko robisz sobie własne.
Tak, ja robię sobie własne. Znaczy, płatne jadam wtedy, kiedy jestem ze znajomymi czy tam coś gdzieś na mieście, ale robię sobie własne też od czasu do czasu, jeszcze zanim w ogóle do Japonii pojechałem. Przepis można znaleźć na stronie mojego ojca, która jest o kulinariach. Też link jest na mojej własnej stronie.
Mnie kiedyś zachęciłeś do tego, żebym spróbował zrobić samemu, ale w końcu odkładałem zakup materiałów bardzo długo i w końcu nic nie zrobiłem.
Jest to bardzo proste, bo tak faktycznie materiały można kupić w każdym większym markecie. Tam jest zwykle takie działy, takie półki z jakimiś tam azjatyckimi rzeczami można kupić, to co potrzebujemy. A potrzebujemy ocet winny, tak faktycznie, a czyli ocet ryżowy, sos sojowy, wasabi, czyli ten ostry sos, to na pewno wszyscy znają, bo tytuł filmu takiego był.
Potrzebujesz mieć te... O, w tym filmie była jedna świetna scena. Potrzebujesz mieć te takie, no, co rosną w wodzie, nie?
Wodorosty,
jak
to się nazywa.
Jak ktoś mówi, że wasabi, to mi się kojarzy z Jackassem, jak kiedy wasabi nosem wciągał.
O, to się kończy źle i w szczególności, jeżeli to jest to oryginalne wasabi, te japońskie, bo nawet najmniejsza dawka potrafi zabić. Te, co u nas można dostać, to jest słabe w porównaniu z tym.
Potrafi zabić?
Tak.
Jak? Przez ciągnięcie nosem.
Nawet
głowa.
Niekoniecznie.
Bo ty wciągasz nosem, ono tam wyjmuje miecz i kroi ci mózg.
Jestem wasabi. Nazywam mnie Kajszaku. Zetnę ci głowę.
Łukasz Okulski pyta się, czy robisz sobie sam sajgonki, czy to jest japońskie, bo nie wie.
Nie, to jest tajskie.
Sajgonki nie są japońskie? W każdym bądź razie Japończycy mają coś podobnego do sajgonek, tylko jest to zrobione ze smażonego tofu, a w środku jest ryż. To w sumie jest takie słodkie. Jest to też naprawdę dobre. W ogóle całe jedzenie, które nam się udało gdzieś tam skombinować w Japonii, jest niesamowite. Kilka restauracji, kilkanaście barów szybkiej obsługi, restauracje tradycyjne. No właściwie zwiedziliśmy cały taki przekrój wszystkiego żarcia, co można było tam znaleźć.
A słuchaj, a żywiliście się trochę z automatów? Tutaj z czatu leci pytanie od Miss Sunshine, czy to prawda, że w Japonii można kupić wódkę w automatach albo rajstopy?
Wszystko można kupić w automatach. Osobiście widzieliśmy, tak, automaty z piciem, no tego jest wszędzie pełno po prostu, na każdym rogu jest, no gdziekolwiek.
A u nas też jest, to nie jest
automaty
śmieszne.
Z wodą.
U nas też są automaty.
No tak, tylko że u nas są automaty, które sprzedają, nie wiem, na przykład kawę czy coś, a tam tak. Są takie automaty, które w lecie mają chłodne napoje, a w zimie na przykład mają gorącą kawę. Więc jest fajna sprawa. Po drugie, w jednym automacie jest tak z 20-30 rodzajów napojów.
Wow. A poza
więc
napojami?
Jest tego dużo. Poza tym widzieliśmy automaty z bateriami, z aparatami fotograficznymi, z krawatami, z bielizną, z książkami i z czymś tam jeszcze. Także jest tego dosyć dużo.
Kolejne pytanie związane z bielizną od Azurańskiego. Jakiego koloru majtki noszą małe dziewczynki w Japonii?
Białe.
Tylko?
Nie wiem, na tyle co nam się udało wykminić to...
Nie chcę wiedzieć w jaki sposób, bo ciebie to chcę wiedzieć, ale to później, może po programie.
Okay.
W jaki sposób dowiedziałeś
się? Nie, wiesz, wykminiliśmy to w taki sposób, że byliśmy w Kyoto, weszliśmy sobie w ogóle do Muzeum Komiksu, jest tam takie coś jak Muzeum Komiksu, Muzeum Mangi właściwie.
No.
I akurat żeśmy trafili na cosplay. Tak, cosplay. Przypadek, jak to zwykle mamy w zwyczaju i... widzieliśmy przewrotkę jednej, która się poślizgnęła na czymś, na trawie sztucznej takiej tej.
To brzmi jak taka scena z mangi prosto.
Tak.
A jakiego rodzaju dziewczyny przebierają się w cosplay w Japonii? Bo w Polsce...
Wszystkiego.
Udało mi się w Polsce kiedyś zobaczyć cosplay na jakimś konwencie mangowym i powiem ci, że te dziewczyny, które się tam przebierały, były bardzo, bardzo sympatyczne.
Wiesz co, powiem ci tak, w Japonii chyba się wszystkie przebierają, znaczy no wszystkich rodzajów, bo widzieliśmy i sympatyczne, i takie średnie, i trochę mniej sympatyczne, nie obrażając oczywiście nikogo, bo to tylko nasze gusta są. Osobiście można na mojej stronie zobaczyć sobie zdjęcia z tego cosplayu, bo udało nam się trochę tam namówić do fotografowania i muszę powiedzieć, że byliśmy bardzo zdziwieni, bo te dziewczyny, które tam przychodziły, naprawdę profesjonalnie robiły sobie foty. Miały dobre aparaty, miały ekrany odbijające światło, parasolki, oświetlenie, wszystko po prostu. Robiły sobie profesjonalne zdjęcia, miały swoje profesjonalne wizytówki, takie albumy, którymi się tymi wizytówkami wymieniały, jak sobie ze sobą zrobiły zdjęcie razem na przykład.
O ja, dobre.
Czyli taki całkiem konkret.
Ale to, czy to tam w Japonii technologia jest tania jak marsz?
Nie. To jest akurat nieprawda. To znaczy tak, są firmy, których można rzeczy kupić naprawdę tanio. Na przykład tablety Wacoma, bo to japońska firma, można kupić taniej. Na przykład słuchawki marki Audio-Technica, to jest też japońska firma, której u nas nie ma. Można kupić bardzo tanio. Ale na przykład jeżeli chodzi o laptopy i tak dalej, no to jest porównywalnie są ceny jak u nas.
Aha, spoko. Czyli nie przywiozłeś ze sobą stosów ciężarówek, sprzętu?
Wiesz co, no nie przywiozłem ze sobą sprzętu, dlatego że tam je wracam, ale jeżeli ktoś szuka na przykład używanego sprzętu, no to na pewno ma możliwość znalezienia czegoś w sklepie, a niekoniecznie tak u nas na jakichś portalach aukcyjnych, nie? Mhm. Więc można iść, wymacać na przykład używanego Maca, czy używane PSP, czy inne używane sprzęty. Poza tym, jeżeli chodzi o takie rzeczy, to naprawdę, naprawdę duży rynek jest używanych komiksów, używanych książek oraz filmów.
Tylko japońskich, czy też amerykańskich?
To znaczy głównie wszystko po japońsku, natomiast jeżeli mamy farta, to trafimy też na perełki typu, nie wiem, jakieś gry, które są po angielsku. Można kupić za śmieszne pieniądze, tak faktycznie.
No, ekstra. Słuchajcie, musimy sobie zrobić przerwę na muzykę, bo dobijamy do półmetka, a jak wrócimy, to ja chcę, żebyś powiedział nam jeszcze trochę o tej całej sprawie z uczelnią, bo na pewno jestem pewien, że nie tylko ja chcę się dowiedzieć, w jaki sposób można dostać się na uczelnię w Japonii.
Okej.
Także jeśli możemy, to zróbmy sobie jakąś muzykę i potem będziemy mogli wrócić pogadać o tym. Hej, halo, tutaj.
O, tak, Jezu. Słucham cię.
Nie do ciebie, Bele. Dobra, lecimy z muzyką i potem wracamy za chwilę.
91 i 6. Muchy. Nigdzie się nie spiesza. Pustki.
O starych filmach czarno. Białych snach.
Kobiety. Kawałek kulki. Polska alternatywa w Radiu Luz.
Witam wszystkich z powrotem i tak przy okazji, jeśli ktoś myślał, że Japonia to już nie jest trendujący temat, to chciałbym powiedzieć, że na naszym czacie są 32 osoby, co jest jakimś rekordem od 4 tygodni chyba. Także witam was z powrotem, chłopaki.
Witam.
Bele, jesteś?
Cześć. Ja jestem.
Jak się czujesz?
Ja się czuję tak jak wcześniej, tyle że tym razem troszeczkę lepiej, bo dostałem zdjęcia z cosplayu Mateusza, więc...
A, ja nie znalazłem jeszcze, no dobra. Jeszcze jedno pytanie doszło do dotyczące żarcia, dlatego jeszcze je zadam, zanim przejdziemy do twojej szkoły. Jaka była najdziwniejsza rzecz, jaką jadłeś w Japonii?
Najdziwniejsze chyba było sushi z taką wielką ikrą rybią, na którą żeśmy się zamierzali chyba przez 20 minut, czy się zdecydować zjeść, czy nie.
Czy masz, mówiąc ikrę, wielka ikra ryba, masz na myśli wielkie jajo?
Mam na myśli wielką ikrę rybią w ilości chyba z 20 sztuk, gdzie średnica każdego jajka rybiego wynosiła jakiś centymetr, więc była wielka. No i zjedliśmy, było całkiem niezłe.
Smakowało jak ryba?
Smakowało jak ryba, smakowało jak kawior.
Smakowało jak mała ryba. O, Jesus. W porządku, to teraz idziemy dalej do... To było pytanie Fecia, tak przy okazji. Fecia, z czatu. Jak to się stało, że wpadłeś w ogóle na pomysł taki, żeby studiować w Japonii? Bo, znaczy, to znaczy, wiem, że każdy czasem myśli o czymś takim, ale ty naprawdę zrobiłeś coś z tym pomysłem i udałeś się tam i, no i udało ci się. Czyli jest to wykonalne. Czy to jest jakaś część Erasmusa, czy innego rodzaju wymiany studenckiej?
Znaczy tak, przepraszam, to jest taka sprawa, że ja skończyłem studia jako grafik komputerowy i tak faktycznie chcę dalej studiować w tym kierunku, no i chciałem iść w stronę animacji. No i tak szukałem trochę tu, trochę tam, gdzie by się tu dało coś postudiować w tym celu. No i zdecydowałem się jakiś czas temu jeszcze, że złożę dokumenty do takiego programu, który jest organizowany przez ambasadę Japonii w Polsce, odnośnie właśnie wymiany studenckiej. No i skończyło się na tym, że zanim w ogóle udało mi się skończyć tą uczelnię, w której wtedy studiowałem, przyszły mi dokumenty, że mam się zgłosić właśnie na egzamin, który składa się tak, żeby was nie przerazić, egzaminem z angielskiego tak faktycznie i rozmową kwalifikacyjną. No i oczywiście tony dokumentów w międzyczasie jeszcze przeszły wtedy z powrotem, łącznie z badaniami lekarskimi, takimi, że ło, i parą innymi śmiesznymi rzeczami. No i po tym egzaminie dostałem akceptację właśnie ambasady, po czym musiałem wybrać sobie jakieś uczelnie. Między innymi wybrałem sobie właśnie uczelnie w Kobe, w Tokio i w Yamagacie, czyli do 3 uczelni można sobie wtedy maksymalnie tam wybrać w tym programie. No i zostałem zaakceptowany przez uczelnię w Kobe. To jest Kobe Design University. No i tak faktycznie, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem dalej, bo jeszcze nie dostałem do rączki papierka ostatecznego, ale no już prawie, to jeżeli dobrze pójdzie, to w kwietniu będę się tam wybierał właśnie na studia.
Ekstra, dokładnie jaki to jest kierunek?
To jest, ja tam jadę jako research student, więc to nie jest jakiś taki strasznie stricte kierunek, ale no mam określone, że chcę researchować, czyli tam badać właśnie animacje, więc to jest w ten sposób.
To brzmi naprawdę dziwacznie. Mam nadzieję, że będziesz update'ował na blogu, jak to tam wygląda.
Tak, nauka. Tak. No ja na razie update'uję na blogu relacje ze swojej wycieczki do Japonii, którą zakończyliśmy jakiś miesiąc temu, ponieważ no nie miałem tam, że się tak wyrażę, czasu za bardzo wrzucać tego na bieżąco, więc teraz codziennie prawie wrzucam artykuł, który tam opisuje kolejny dzień naszej wyprawy wraz ze zdjęciami, więc zapraszam też. Ale no sądzę, że jak tylko będą się pojawiały jakieś tam szczegóły związane z tym wyjazdem następnym, to będę też wrzucał.
W jaki sposób te rzeczy, które robiłeś, czyli właśnie komiksy i ta animacja, która jest powstaje, przyczyniły się do tego, że cię przyjęli właśnie na tę uczelnię? Czy w ogóle?
Ja myślę, że miały duże znaczenie, bo tak faktycznie generalnie ta rozmowa kwalifikacyjna tam w ambasadzie była takim chyba najbardziej przeważającym czynnikiem, czy ktoś przeszedł ten etap kwalifikacyjny, czy nie. I no ja tam poszedłem z komputerem, z animacją i z komiksem wydrukowanym na papierze i pokazałem im, no to robię i chciałbym się dalej tego uczyć i Japonia ma najfajniejsze komiksy i najfajniejszą animację, więc chciałbym to studiować w Japonii. I mi się wydaje, że jako jeden z niewielu miałem tak faktycznie sprecyzowane, co bym chciał robić, chcę to robić dlatego i to i tyle i koniec, a większość osób mi się wydaje pojechała tam właśnie z takim planem, a jestem studentem i chciałbym studiować w Japonii.
Jasne. A czy udało ci się znaleźć jakiś rodzaj stypendium, czy będziesz musiał jakoś utrzymać się tam samemu?
Nie, to w sensie jest takim, że jeżeli się zdobędzie tą akceptację tej uczelni i tak dalej, no to jedzie się w ramach stypendium.
A, czyli nie musisz płacić za mieszkanie czy wyżywienie, czy
nie,
to jednak jest
nie,
twoje?
Nie, nie muszę. Tam jest stypendium, więc to jedziesz na stypendium, tylko jeżeli chcesz na przykład pracować, to nie możesz, a więc to jest tak, że albo jedno, albo drugie.
Jasne, rozumiem. Pytanie od Habira. Czy w Japonii serio wszyscy plują na ulicę i to nie jest karane?
W Japonii nikt nie pluje na ulicy.
Właśnie tak myślałem. W Szwecji wszyscy plują na ulicę i to na pewno nie jest
karane. Raczej z tego, co słyszałem od koleżanki, która bezpośrednio była w Chinach, to mówi, że właśnie w Chinach tak się dzieje. Natomiast w Japonii bardzo dużym nietaktem jest robienie czegokolwiek, co w jakiś sposób, nie wiem, zagrażałoby innemu przechodniowi, na przykład maski, które oni noszą na twarzach, to nie jest to, że oni nie chcą się czymś zarazić, tylko to oni są na przykład zakatarzeni, nie chcą innych zarazić w metrze na przykład.
Jasne, kurczę, to tacy zdyscyplinowani mocno.
Tak, tak, to trzeba im przyznać.
Nieźle, nieźle. Czy coś jeszcze chciałbyś o tej swojej animacji dodać, żeby
zachęcić? Ja mam tutaj pytanie ktoś... od Japona. Japon się pyta, czy byłeś na tej uczelni i jak to wygląda od strony technicznej? Jakie są sale, sprzęty do pracy i tym podobne?
Powiem szczerze, że na tej akurat uczelni nie byłem, bo to uczelnia jest w Kobe, a myśmy byli tak faktycznie w Tokio i potem w Kyoto. Więc akurat nie miałem szczęścia pójść sobie na tą uczelnię i zobaczyć, jak to tam wygląda. Natomiast z tego, co wiem, to z czego udało mi się wyczytać z ich strony, ale też z relacji jednego studenta z Polski, który tam właśnie studiuje też, już kończy właśnie studia na tej uczelni, na tej samej. No jest to naprawdę niesamowita rzecz, bo w ogóle powierzchnia, która tam jest, jest no bardzo, bardzo dużo nowoczesnych budynków. On akurat studiuje tam projektowanie, z tego co wiem, więc trochę inny kierunek, ale mówi, że wyposażenie jest super i naprawdę nowoczesna rzecz. No szczególnie, że Kobe jako takie, wiadomo, dosyć ucierpiało po trzęsieniu ziemi, więc większość tych budynków takich w centrum, które tam jest, więc jest nowoczesna.
Nowe po prostu, nie?
Tak, tak.
Pytanie od Fedzia. Czy na przejściach dla pieszych jest gigantyczny ruch? Bo w filmach mówi Fecio, że zawsze jest to prezentowane jako straszne, straszne zatłuczone.
To znaczy tak, zależy gdzie, bo są takie dzielnice w Tokio, które faktycznie, na przykład ta Shibuya słynna, która była w filmie Między Słowami, który polecam zresztą, jest faktycznie zatłoczona. I jak tam ruszają ludzie z przejścia, a przejścia dla pieszych są pięciostronne, czyli nie dość, że jest wszystkie strony, to jeszcze na przestrzał można przechodzić, bo całe jest zamknięte dla ruchu wtedy. I jeżeli wtedy wszyscy ruszają na wszystkie strony, to jest naprawdę masa ludzi. Ale na przykład w innych dzielnicach Tokio, gdzie normalnie, powiedzmy, nie jest to jakieś takie centrum, na przykład nie tak jak Akihabara, gdzie tam wszyscy zjeżdżają coś kupić, to nie jest ciasno. Jest tak jak w normalnym większym mieście w Polsce.
A, no to czyli w porządku. Czyli trochę widziałeś trochę filmów o Japonii. Jesteś w stanie powiedzieć, czy jest dużo przerysowane?
To zależy w jakim filmie, bo jeżeli jest to film właśnie tak jak... Ja właśnie polecam ten film Między Słowami. To jest Lost in Translation w oryginale, więc ja myślę, że to jest film, który w dobrym stopniu oddaje klimat, ale też trzeba trochę wiedzieć o Japonii i może tam być, żeby w pełni docenić te wszystkie rzeczy, które tam są. Na przykład ogólnie główny bohater jest tam grany przez Bill Murray gra. On jedzie do Japonii reklamować alkohol jakiejś marki Asahi, tak faktycznie, która tam faktycznie istnieje. Także to jest tak, że bardzo, bardzo realistycznie jest to zrobione i bardziej wygląda jak fabularny film, ale też trochę ma takiego reportażowania w sobie. Polecam.
Ale to jest taki film, który można polecić raczej fanom Japonii, bo... Tak, jeśli ktoś się tym interesuje, to raczej będzie się na nim nudził. Ja pamiętam, że miałem strasznie mieszane uczucia po obejrzeniu. Byłem w kinie akurat na tym.
Tak, bardzo fajny film, jeżeli jesteś fanem Japonii, albo fanką Japonii.
No to ekstra. Tak jeszcze na koniec może tej rozmowy o tej całej twojej wyprawie i o tej twojej animacji. Powiedzmy, że będziesz w przyszłym tygodniu, nie, za dwa tygodnie?
Za
dwa tygodnie w Łodzi na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier i będziesz prezentował tam wykorzystanie tabletów graficznych przy tworzeniu komiksu.
Tak, to jest właśnie związane z tym, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to ten komiks mój 12 będzie wydany. No i chcemy właśnie pokazać, jak ten komiks powstawał na komputerze ze zużyciem tabletu graficznego w programach takich, a nie innych. No i oprócz tego można będzie również samemu przetestować sobie tablety, które tam przywieziemy.
Jasne. I na pewno nie odmówisz nikomu piwa, jeśli ktoś będzie chciał cię wypytać o dodatkowe rzeczy.
Tak, tak, to też.
Azurański ma tutaj do ciebie pytanie, którego nie zadam, bo jesteśmy przed 23, ale na pewno będzie chciał zadać, jeżeli spotka cię na żywo. Dotyczy Japonek, tak tylko zasługuje.
Okej.
Tak całkowicie jeszcze, przypominając jeszcze twoją stronę, to jest volt9.tanihost.com. Nie myślałeś nad tym, żeby znaleźć sobie trochę łatwiejszy adres?
A, mam trochę łatwiejszy adres, to jest gom.one.pl.
No, i to mi się podoba bardziej. Ty robiłeś też jakiś czas temu takie wideo, nagrania stworzenia tych swoich prac w galerii, prawda?
Tak, no ja mam, jeżeli się wejdzie na moją stronę i tam wejdzie się w dział filmy, tam jest moje konto na Vimeo, można sobie zobaczyć proces tworzenia kilku, chyba nastu prac i no w przyspieszonym tempie oczywiście, ale no jest tam całość zawarta w tych filmach. Także i ilustracji, i takich ilustracji rysowanych na żywo, na zajęciach rysunku, gdzieśmy się zbuntowali, przynieśliśmy komputery i tablety zamiast narzędzi do rysowania.
Co na to profesor?
Wprowadzając wykładowce.
Dokładnie, co na to
profesor? Konsternację, tak. Ale no, powiedzmy sobie ten, że efekty jakąś się zadowoliły, więc...
No to bardzo spoko. Azorański pyta, czy Bele nie żyje.
Bele żyje.
Ale Bele cierpi, on, zostawiamy go w cierpieniu. On jak mówi, to go boli.
Nie, wiesz, jest po prostu tyle mówicie, że ja zapominam, że to wiesz, że jestem częścią audycji.
Taką stronę wywiadową możemy w takim razie teraz zamknąć, pogadać trochę o jakichś takich lżejszych tematach. Jedno, co tutaj mam zapisane, to, że Karol, który jest nieobecny, bo jego komputer padł, odpalił swoją stronę reklamującą, no nie reklamującą, co właściwie zawierającą wszystkie całe info na temat swojego komiksu, który jest teraz publikowany wkrótce. Czyli to jest lauma-krl.blogspot.com i wszyscy świetnie się na temat tej strony wypowiadają. Nie wiem, czy chłopaki widzieliście ją?
Ja widziałem.
Ja nie widziałem.
Polecam wejść, bo nie tylko można tam przeczytać pierwszy rozdział tego komiksu, który już był wcześniej na blogu Kultury Gniewu zapodany, ale bardzo dużo tam jest zwykłych informacji nawet o świecie, w którym Karol osadził cały ten komiks. I z tego, co czytam, ma być 72 strony. To jest, kurczę, całkiem pokaźna rzecz.
Sporo.
Także szacunek, Karol, i nie mogę się doczekać, żeby to przeczytać. Wiem, że niektórzy już mieli okazję zobaczyć, ale ja nie i chyba sobie obczaję już, że tak powiem, na papierku.
I to będzie dostępne na MFK za 25 zł, więc to jest tanio, jak na...
To jest w porządku
ten
cena.
Świat.
To jest fajna cena.
50 zł właśnie zostało rozpołowione na pół.
Tak.
No bo no, powiem ci, że jak mam kupić komiks za 7 dych, to trochę mi szkoda, ale tak 25 to jest naprawdę fajna cena.
Także... Co, no ja się spodziewam, że ten mój na przykład będzie dostępny w cenie tego magazynu, więc no też nie powinno być jakoś hardkorowo. Zobaczymy, czy wyrobię się też na MFK, no powinno być.
Jasne. Jeszcze coś, zaraz. Aha, jeszcze jedno przypomnienie, że w przyszłym tygodniu we Wrocławiu odbędzie się konwent Inne Sfery, na którym też będzie dużo warsztatów i wystaw, między innymi moje warsztaty. Ale jednocześnie, jeśli kogoś nie będzie we Wrocławiu, to w Gdańsku odbywa się w tym samym momencie 24-godzinny komiks. Impreza 24-godzinnego komiksu, co jest naprawdę ekstra.
To jest już teraz jest międzynarodowa edycja bodajże.
Dokładnie i wydaje mi się, że to, jeśli ktoś jest zainteresowany jakimiś informacjami, to na stronie comics.bblog2b.pl można sobie o tym poczytać i wydaje mi się, że Igorek będzie na tym całym przedsięwzięciu i możliwe, że Spellcaster, dlatego może uda nam się któregoś z nich w przyszłym tygodniu tutaj wciągnąć, żeby pogadać o tym.
Igor brał udział w zeszłym roku, nie wiem jak Spellcaster, ale Igor zrobił naprawdę kapitalny komiks, krótki, 24 strony.
Chyba na jego DeviantArtie można to gdzieś zobaczyć, ale...
Chyba tak.
Świetna inicjatywa, ja strasznie żałuję, że akurat nie będę mógł tam pojechać, ale może w przyszłym roku, bo... Kurczę, pamiętam, że zawsze się zastanawiałem, jak tutaj zorganizować takie coś we Wrocławiu i jakoś ten pomysł zawsze upadał, zanim został zrealizowany.
No, jeżeli mówimy o takich rzeczach, to ja też jeszcze zapraszam w Katowicach 29-30. Będą się odbywały warsztaty w siedzibie firmy KSK, w którą też będę potem na festiwalu komiksu. I te warsztaty będą się odbywały w tematyce grafiki 2D w pierwszy dzień i edycji wideo w drugi dzień, więc też jeżeli ktoś jest zainteresowany, to też zapraszam.
No to widzicie, macie ludzie zorganizowany cały przyszły weekend. O za 2 tygodnie właśnie w Łodzi MFK. I jestem pewien, że przynajmniej część słuchaczy może się tam pojawić, no bo to jest w końcu największa impreza komiksowa w Polsce, prawda? Może ten Bałtycki Festiwal Komiksu niedługo zrobi konkurencję. Bo WSK, z tego co pamiętam, tak średnio.
Chociaż będzie cosplay?
Różnie. Wiesz co? Chyba nie. jakoś nie pamiętam cosplayów na tym wszystkim.
Ja pamiętam kolesi przebranych za ludzi z Gwiezdnych Wojen ostatnio.
Gdzie, na MFK?
To było na MFK. Przez jakiś czas miałem zdjęcie, jak Lord Vader cię dusi.
Tak.
A ja z tego, co czytałem, to na tej edycji MFK ma być naprawdę dużo komputerów i stanowisk z konsolami, więc ja mam nadzieję, że można sobie tam pograć, bo ja jestem bardzo wyposzczony pod tym względem. Więc jakby nikt nie mógł mnie znaleźć na tym konwencie, to ja będę przy konsolach raczej.
Okej.
Okay. Przy okazji, na czacie w tym momencie trwa walka na fishboty. Od kilkunastu wpisów Habir i Fecio wzajemnie walą się po twarzy, więc zapraszam, shrinkmyślnikpodcast.blogspot.com. I tam na tej stronie też znajdziecie archiwalne odcinki naszej audycji, w tym trzech ostatnich, w tym tej, których jeszcze tam nie ma. Ponoć ma być 300 komputerów na MFK. Ale nie chce mi się wierzyć, że będzie aż tak dużo.
Szaleństwo.
Bo to by było po komputerze chyba na każdego odwiedzającego. Nie wiem, ile normalnie tam jest osób.
Ja sądzę, że my będziemy mieć w sumie chyba kilka stanowisk, tak, 2 lata temu. Więc... No to już możesz chyba 5 policzyć.
Aha, dobra, w porządku. Ja może przywiozę laptopa, to będzie już 6.
No właśnie. Ja może przyjadę ze swoim, to będzie 7.
Ej, nieźle, Bele, wchodzisz w całą tą sprawę?
Nie mam laptopa.
Niech cię diabli.
Ja, wiesz co, ja tam przyjadę pić.
Nie, ja wiem, wiem.
Ja już od jakiegoś czasu nie piję, tylko wiesz, zachowuję się na MFK.
A będziesz spał na MFK tam w tym budynku, czy masz jakieś inne miejsce?
Nie, mam tradycyjne miejsce co roku.
A, bo ty śpisz u kogoś tam.
Śpię u rodziny kolegi. Nie będę zdradzał tutaj.
Dobra. Ja śpię na miejscu. Może moja Ania ze mną przyjedzie, wtedy będziesz wiedział, że mam dziewczynę. Nareszcie moje wszystkie pogłoski o byciu gejem zostaną zlikwidowane.
Nie, no nie wiem, wiesz.
Przynajmniej część. Będziemy się zbliżać do końca. Po tym krótkim dźwięku możecie już wiedzieć, że Maciek wrócił. Będziemy się zbliżać powoli do końca. Czy któryś z was ma jakiś fajny dowcip na koniec?
Nie, właśnie wszystkie dowcipy przytkaliśmy ostatnio.
Dobra, w takim razie będziemy musieli wziąć jakiś dowcip z naszego czatu, ale bardzo proszę o jakiś czysty dowcip, bo jesteśmy przed 22 jeszcze. I ten, który dostałem od Azoreńskiego, naprawdę się nie kwalifikuje. Może jeśli ktoś chce przedzwonić do nas i jeszcze zadać jakieś pytanie, o którym my zapomnieliśmy, albo które naprawdę was interesuje, to jest numer 713204455. Ten numer jest na czacie. Ja myślę, że jeśli ktoś będzie do nas dzwonił, to będzie właśnie osoba z czatu, bo to są najbardziej porypani ludzie. Także jeszcze mamy tutaj 5 minut. Czekamy na dowcip od was. Nie przeczytam tego, który tutaj mam. I w zasadzie to tyle. Dzięki Gom, że wpadłeś do nas dzisiaj.
No, ja wam dziękuję za zaproszenie.
Fajnie, że mogłeś, że pogadaliśmy o tej twojej animacji. Myślę, że to będzie też dla ciebie jakaś reklama.
No, ja mam też nadzieję, że trochę oglądalność moich filmów na Vimeo wzrośnie. Tak. Dzisiaj. O jakieś 2 może.
O 2 osoby. No, może ja wejdę. Jeszcze takie
ja
pytanie,
nie, ja nie wejdę.
Które mi się nasunęło, to jak przewidujesz? Mamy telefon. Halo?
Mhm.
Halo, jesteś na antenie.
No jeszcze nie.
Jak się nazywasz?
Marta. Chodzi w sobie Miss Sunshine.
Miss Sunshine, jak się masz?
Bardzo dobrze. Chciałam podziękować Habirowi, że się uspokoił, to po pierwsze. Po drugie, pozdrowić wszystkich na czacie i po trzecie powiedzieć, że nie ma Barnexa i po czwarte powiedzieć, że nie mam kawału.
A masz pytanie?
Nie mam pytania. Chciałam zadzwonić, bo jestem fajna.
Aha, ekstra. No to wielkie dzięki. W takim razie pozdrawiamy cię.
I do zobaczenia na MFK. Zagrajcie mi piwo. Na
dobra.
Razie, pa.
Do zobaczenia, pa.
Ona podobno przyjeżdża w niedzielę. Dzięki Bogu nas już wtedy nie ma.
Ja jeszcze może będę. Ja mam takie pytanie w takim razie. Czy masz jakiekolwiek rozeznanie, w jakim czasie mniej więcej będziecie kończyć tę animację?
Oj, powiem szczerze, że będę się starał ją skończyć przed wyjazdem do Japonii, żeby nie zrobić sobie kolejnej pracy tam do roboty, więc...
Czyli do marca.
W przeciągu 5 miesięcy.
Wow.
No, to jest taki dosyć ostry plan, ale zobaczymy, może uda nam się wyrobić.
No, trzymam kciuki, ale stary... To jest
no, jest hardcore, ale zobaczymy.
Ja powiem ci, że kilka razy zabierałem się za robienie animacji rysunkowej i za każdym razem poległem. I w tym
momencie... Trzeba twardym być.
W tym momencie jestem w trakcie składania fragmentu animacji pokładkowej, którą robiliśmy w zeszłym roku i do której zbudowanie samej scenografii lalek zabrało nam pół roku.
Mhm.
No to... O, czekaj, mam nowy kawał. Dobra, to jest dosyć fajny kawał. Pod numer seks telefonu dzwoni facet i słyszy: zrobię co zechcesz, spełnię każde twoje życzenie. Każde? Pyta. Tak, każde. No to facet, to oddzwoń do mnie. To jest chyba najśmieszniejszy kawał, który mieliśmy na koniec. Te pozostałe były strasznymi betonami. Dobra.
Tak, może i masz rację.
Boże, będziemy się żegnać na dzisiaj. Belek, który dzisiaj nie odzywał się za dużo, bo jest chory. Chcesz jakąś swoją stronę tutaj wymienić?
Nie.
Nie. Belek, który jest bez strony. Ja żegnam was ze strony coco.art.net. Gom na stronie gom.one.com czy pl?
Pl.
Pl. No i nasz podcast na swing-podcast.blogspot.com. Żegnamy się z wami, życzymy dobrej nocy. Jeszcze raz dzięki, Mateusz, że się pojawiłeś. Mateusz,
nie ma sprawy, dobranoc wszystkim.
Gom Dżabar i Robert Sieniński i Konrad Okoński. Do widzenia, Radio Luz, pa pa.
Akademickie Radio Luz. Drag my feet along.